165 odcinek jest z podcastu.
To on.
Czyli odcinek o prywatności i o bezpieczeństwie.
Klasycznie.
Klasycznie. Wojtek, Wojtek, ja mam w ogóle jedną rzecz dla ciebie, a i dla naszych słuchaczy także. W zeszłym odcinku opowiadaliśmy o USB condoms, czyli o tych rzeczach. I to przyszło.
Oho.
Już.
Czy to działa?
Teraz w ogóle najpierw, zanim zacznę mówić, czy to działa. O, właściwie to taki fajny temat, bo... Ale to twój ci podrzucę pewno jutro.
Aha.
Czarny. Przyszły w sumie trzy w ogóle. Wyglądają, powiem ci tak. Wyglądają tanio. Bardzo tanio.
Okej.
Opakowania są w ogóle jeszcze bardziej tanie, bo to są tylko takie woreczki strunowe i chyba w twoim nawet nie ma instrukcji ani niczego, po prostu taki czarny,
po prostu
czarny taki bloker wrzucony, koniec, nie? Ale teraz tak, wyglądają bardzo tanio, na nich jest tak naprawdę napisane tylko USB bloker, coś tam, data bloker, end fast charge i w ogóle... Ja nie wiem, jak oni to robią, ale oni deklarują, że urządzenia, które normalnie nie chcą się na przykład ładować przez coś, bo mają, bo na przykład Vita, no nie? Że nie można Vita naładować przez jakiś tam kabelek, to jak założy ten fast charger, data blocker, to w ogóle ona będzie się ładować. Nie sprawdziłem tego, bo Vita nie mam, ale sprawdziłem tak. Podłączyłem telefon iPhone'a, faktycznie ładuje się, nie wiem, czy szybciej, no bo nie mam jakiegoś dużego porównania. Mhm. Ale no, danych nie przekazuje, tak? iTunes się go nie widać. Co jest też spoko i powiem dlaczego, bo się nie otwiera ten pierwszy na iTunes za każdym razem.
Ja to wyłączyłem. Ja to wyłączyłem włączanie iTunesa, bo dostałem szału.
Ale
po
ja
prostu w końcu.
Na służbowym komputerze, jak podłączyłem, to nie miałem tego zablokowanego, więc jest plus.
No.
Nie podłącza się. Teraz tak. iMac ładuje mi spokojnie iPhone'a, ale iPada już nie chce ładować.
To może ma za mało prądu w samym USB.
Poczekaj. I po podłączeniu tego speed chargera ładuje.
O.
Więc
to jest crazy trochę. Ale to może on...
To jest crazy, to może, bardzo fajna rzecz.
Może to jest tak, znaczy wiem, że ja teraz oczywiście znowu będę tyradę mówił o tym, na czym się nie znam zupełnie, ale może to jest
najlepiej
tak, że ten USB, ten kondomek wymusza po prostu wypuszczenie z USB większego napięcia, a iPad tego nie robi z jakiegoś powodu.
Nie mam pojęcia, jak to działa tak naprawdę od strony technicznej, ale efekt jest taki, że iPad na spokojnie mogę ładować. Ale może to być problem w drugą stronę. Może to, że mi się nie ładuje z iMac'a iPad jest problemem, a ten jingle nie jest fixem, tylko że po prostu on robi wtedy tak, jak powinno działać. Ale w każdym razie to działa, więc dla mnie to jest super. I teraz... To jest w ogóle takie, nawet ciężkie, jak na taki, trochę takie pendrive'owe, powiedzmy, jeśli chodzi o ciężar. I tak naprawdę działa całkiem spoko, wygląda powiedzmy ok, znaczy oprócz tego, że tanio. I ja podłączyłem sobie do kabla USB mojego, który mam, noszę tak
I na stałego masz.
I na stałe mam, tak.
No i elegancko.
Więc powiem ci, że całkiem spoko. Pieniądze w ogóle to było warte, tyle co było warte moim zdaniem. Ja będę korzystał codziennie praktycznie, podejrzewam. Szczególnie, że on daje też fast charge. Jak iPhone'a ładujesz chyba z iMac'a, to jest normalny charge, a jak zrobisz fast charge, no to znaczy fast charge, to on ci ładuje wtedy trochę szybciej niż tak standardowo. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, Wojtek, która do mnie przyszła, którą chciałem tylko powiedzieć. Wojtek, mam takie przejściówki, żeby podłączyć słuchawki na 3,5 mm i ładowarkę na Lightning. I działa, sprawdziłem to dzisiaj.
A takie od Belkina kupiłeś?
Nie, stary, kupiłem za dolara.
Oho!
I kupiłem w ogóle parę, bo stwierdziłem, tak, bo stwierdziłem, że jeśli jedno nie będzie działać, to może drugie będzie działało, więc kupiłem dwa.
Okej.
Okay. W ogóle kupiłem, jeszcze kupiłem dwa kolejne, które jeszcze nie przyszły, więc jest okej, ale...
No ważne, że działa.
Tak się bawimy.
No brawo, brawo. To, ale wiesz co, tak od razu, to ja zrobię mościk, bo tutaj mam ładny mościk, to muszę go wykorzystać. te dongle, te właśnie kondomki, tak naprawdę wiesz, w codziennym użytkowaniu może niekoniecznie muszą być bardzo przydatne. Już teraz pominę już tą kwestię quick charge albo nie i to, że to, nie wiem, jakimś cudem odblokowuje ładowanie iPada na iMacu, bo to jest jakiś, wiesz, aberracja. Natomiast samo to, że czujesz się bezpiecznie, to wiesz, w codziennym użytkowaniu to nie jest aż tak potrzebne, no bo raczej w założeniu podłączasz się do rzeczy, które znasz, albo podłączasz się bezpośrednio do swojej ładowarki i ładujesz telefon po prostu z
tak,
niej.
Tak, to jest raczej no, na sytuacje, w których możesz skorzystać z rzeczy, której nie jesteś pewien, nie?
No i
typu,
to hotel,
tak jak mówiliśmy w zeszłym odcinku, hotel,
tramwaj,
lotnisko.
Tak. I tutaj przechodzimy bardzo łagodnie do tego, że podróżowałem w ostatnim czasie dość dużo. I rzeczywiście tych podróży były dwie, tak naprawdę, chociaż jedna była ultra wymagająca i bardzo intensywna, ale chciałem o nich opowiedzieć, bo właśnie bardzo mi się fajnie sprawdziło to, co ze sobą wziąłem. To znaczy, to może być taki protip dla osób,
godność,
które... Nie, to zostawiłem w domu. To może się przydać, wiesz, dla osób, które rzeczywiście gdzieś tam się wybierają w podróż. Dłuższą, krótszą, ale generalnie taką, która wymaga od nas dość dużo wykorzystywania telefonu. Bo w dużym skrócie, żeby zrobić wprowadzenie, byłem w Rumunii przez 3 dni, od piątku do, no tak prawie 4, od piątku do poniedziałku nad ranem, z czego z nocy niedziela, poniedziałek nie spaliśmy w ogóle, bo od razu pojechaliśmy na lotnisko. Skąd? Od 8 rano leciałem na Ibizę. Ale te 3 dni były ultra, ultra intensywne, bo rzeczywiście robiliśmy tam taką relację trochę live z tego, co się tam dzieje. Rzucaliśmy wszystko na Insta, Onet on tour. Polecam, można sobie przejrzeć szybko i przeskrolować, jak was interesuje, co tam się działo. Ale robiliśmy też, wiesz, story i tak dalej, robiliśmy 360, jakieś tam wideo krótkie. Ja dużo kręciłem w ogóle podczas tego wyjazdu. Okazało się, że do samego reportażu, bo to jest celem naszego wyjazdu, że powstanie reportaż, który w niedzielę o 10 będzie opublikowany, to w tym reportażu podobno dostałem relację z montażu, że jest bardzo dużo moich ujęć, bo okazało się, że wiesz, że chłopaki, nie udało im się wszędzie czegoś nakręcić, a ja tam z aparatem jednak trochę biegałem i rzeczywiście kręciłem. Ale koniec z autoprezentacji. Chodzi o to, że rzeczywiście dużo robiliśmy w socjalu i co oznaczało, że tak naprawdę telefon był używany no prawie że non-stop. Więc z takich rzeczy, które bardzo, bardzo się przydają w podróży, no to naturalnie przede wszystkim modemik. I to może się zmienić za chwilę. Orange już ogłosiło, że ma nowe oferty roamingowe, które są w tej chwili najlepsze na rynku. To znaczy, że rzeczywiście to jest roam like at home, czyli nie płacisz nic więcej, normalnie korzystasz ze swojej oferty za granicą, oczywiście w ramach Unii Europejskiej, co jest w ogóle czadowe i uważam, że Orange pozamiatał. Play za chwilę dzisiaj ogłosili, że mają jednak nową ofertę roamingową, więc czekamy na ich ruch. Więc ostatecznie w ramach Unii Europejskiej ten modemik, który ze sobą też już zabieraliśmy nieraz i o nim opowiadaliśmy, może w końcu niedługo się przestać być potrzebny. Ale dopóki tego nie ma, oczywiście warto go ze sobą wziąć. On ma ładowanie przez micro USB, więc tutaj nie ma żadnego problemu. No i ogromny powerbank. I ja wziąłem, słuchaj, nie wiem czy pamiętasz, kiedyś dostaliśmy do testów powerbank Chiro. I to był powerbank, który ma 20 tysięcy mAh. To jest taka wielka krowa i ma 3 wyjścia USB i to się sprawdziło doskonale, bo ja z tego powerbanka ładowałem tak, telefon, ten modemik z internetem, do tego zdarzało mi się podładować czyjś telefon, a sam powerbank zawsze można było podładować, wiesz, w samochodzie, bo my bardzo dużo czasu spędziliśmy w samochodzie, więc... Rzeczywiście, wiesz, złącze USB tam też było mocno grzane po to, żeby ładować inne rzeczy. Więc generalnie te 3 rzeczy wystarczyły do robienia bardzo wielu innych opcji. Ja korzystałem z aparatu Lumix GX8 bodajże, który ma wbudowane Wi-Fi. I to było totalnie genialne, bo robiłem dużo fajniejsze zdjęcia bezlusterkowcem i zrzucałem je przez Wi-Fi do telefonu, ciach, od razu wrzucaliśmy je na Instagrama i jakby wiesz, rzeczywiście ludzie, którzy nas obserwowali, mogli mieć chociaż trochę poczucie tego, że są tam trochę razem z nami, nie? Więc to było super i rzeczywiście to, że mieliśmy internet cały czas, że mieliśmy spoko sprzęt i że to, ten bezustrykowiec miał Wi-Fi, to był jakby to wszystko się złożyło na taki fajny pakiet, więc jeżeli ktoś się wybiera, no to wiadomo, nie zapomnieć o powerbanku, nie zapomnieć o kabelkach, czyli kabelek do telefonu, do tego modemiku, jeżeli go macie, jeżeli jest też inny, i też nie oszczędzajcie, to znaczy jakby co, to weźcie dwa albo trzy, bo na Anusz się jeden zepsuje, albo będziecie chcieli ładować kilka urządzeń naraz, no to wiadomo, że tych kabelków trzeba mieć więcej. Więc jakby to było dość ważne. A później przeleciałem na Ibizę, gdzie okazało się, że z takiej mega, mega chaotycznej, ale bardzo obciążającej pracy przeleciałem do raju. Piękna pogoda, 20 stopni, czy tam 25, różnie to było w zależności od tego, czy w słońcu, czy nie. I tam jeździłem sobie Lexusem, ziomeczku, hybrydką. Lexus, który ma ponad 470 koni mechanicznych, więc jakby wiesz...
Wojtek, to więcej niż jeden koń normalny.
Aha, troszeczkę więcej. To jest maszyna, która, jeżeli chodzi o przyspieszenia, to jest niewiele gorsza od Tesli. W tym najbardziej szalonym trybie, bo do setki się rozpędza w 4,6 sekundy. I ja sprawdziłem to. Owszem, jechaliśmy sobie autostradą, ja tak sobie docisnąłem troszeczkę i tak powiem ci, że troszkę mnie to wgniotło w ten fotelik. No naprawdę... Poczułem, jak to jest jeździć w ogóle luksusowym samochodem. I on jakby designowo w ogóle jest totalnie kosmiczny, wygląda jak, wiesz, statek, po prostu statek kosmiczny, wsiadasz w ogóle, wiesz, masz w środku wykończenie pomarańczowo, takie granatowe, no jest przepiękny, no aż za mało zdjęć mu zrobiłem, ale rzeczywiście jeździło się świetnie i fajne wideo w ogóle z tego powstało, prawdopodobnie w środę będziemy je publikować, więc też będzie można rzucić okiem, ale te wyjazdy oba rzeczywiście były mocno obciążające, ale sprzęt sprawdził się świetnie. Oczywiście ten mój iPhone już nie daje rady, jeżeli chodzi o baterię, więc rzeczywiście często był podłączany do tego powerbanka, ale wiesz, jakby to, na szczęście go miałem, więc tutaj nie było dużego problemu. Cały czas miałem torbę na ramieniu, żeby nosić dodatkowy sprzęt, więc ten powerbank się tam zmieścił spokojnie, więc rzeczywiście wiem, że to nie jest rewolucyjne, ale po prostu warto o tym pamiętać i warto mieć też taki, który ma kilka złączy i to rzeczywiście tutaj się sprawdziło świetnie, więc zdecydowanie polecam. No, a oprócz tego wyjazdy były mega czadowe.
Ja w ogóle też byłem na wyjeździe, jak ty byłeś na wyjeździe, tylko że ja byłem w Gdańsku na InfoShare wtedy.
A, widzisz!
I kwestia jakby tego, co tam warto wziąć ze sprzętu, trochę różniła się od tego. Właściwie, no, inaczej. Ja miałem ze sobą, Wojtek, miałem ze sobą powerbank i miałem ze sobą też ładowarkę. Efekt był taki, że spędzałem bardzo dużo czasu na stoisku, na którym byłem, bo my byliśmy tam jako startbery, więc było stoisko startbery ze sztuczną trawą. Wojtek, tak, w ogóle sztuczna trawa to jest taka rzecz, która nie wiem, która mi się bardzo podoba, nie? Ale no nieważne, w każdym razie było stoisko, na którym ja siedziałem tak naprawdę podłączony nosem do prądu, ale jedyne z czego korzystałem, to mam taki mały powerbank 1800 mAh czy 2700 mAh.
Malusi.
Taki wie. No. Taki malusi, ale to jest też taki, który się mieści w kieszonce bez żadnego problemu.
Okej, okay, no tak, bo to, no, mój to jednak jest, wiesz, krowa wielka, nie?
Tak, i to jest powerbank, z którego ja korzystałem, kiedy potrzebowałem się doładować już naprawdę na dramacie, a był na tyle lightowy, że nie musiałem, wiesz, nosić plecaka albo czegokolwiek, tak? Po prostu miałem go w kieszeni. Mm-hmm. Więc to był dla mnie taki. To był dla mnie taki setup, nie?
Super. A co na tym InfoShare? Spoko było?
A, no spoko, ale to tak jakby dość standardowo, jak zwykle, bez żadnych takich szaleństw, szczerze powiedziawszy.
Okej.
Okay. Nie wiem, jakoś dla mnie to InfoShare, no było fajnie, ale jakoś ja się już nie jaram bardzo mocno, nie?
No spoko, no wiesz, jak już się pewnie będzie 10. raz, no to tak trochę spada entuzjazm, szczególnie tak, ja to mam tak na tym, na forum IAB na przykład. Byłem tam 4 razy, rok po roku i cały czas miałem wrażenie, że o tym samym się mówi.
No, Ale na InfoShare jak byłem, to się wydarzyło, Wojtek, coś szalonego.
Nie było Google I.O. przypadkiem?
Było Google I.O., ale o tym to, szczerze powiedziawszy, nie przygotowałem się, zupełnie nie czytałem. Chociaż z tego, co wiem, to AI, tak. Jeszcze bardziej
asystenci, AI. asystenci. No i, ale to jest ciekawe, że Google Assistant wlazł na iPhone'a i to jest w ogóle takie wow. Tak jestem pod wrażeniem, że chciało im się to robić, skoro i takie są, wiesz, jego możliwości są mocno obcięte przez możliwości systemu, no ale okej. Okay.
Ale jest jedna rzecz, która się wydarzyła, która jest dużo, dużo lepsza. Właściwie dwie.
No.
Pierwsza z nich to jest odkryłem nową grę.
Aha.
I to jest generalnie gra, którą, która pojawiła się też na Jest Wąsaczach.
A to ty byłeś pierwszy, czy byłeś drugi?
Ale ja nie wrzucałem niczego na internet. Aha. Bo nie jakoś...
Wstydziłeś się.
Nie wstydziłem się. Jest gra, która nazywa się Monster Park i to jest gra, którą Pokémon Go powinno było być, jak się pojawiło. To jest gra w Pokémony, o jaką walczyłem. Nic nie robiłem.
Ale ja może przeczytam dokładną tutaj, kto jest producentem tej gry. Shu Hui Li.
Tak. To jest gra, która podejrzewam, że z legalnością ma tyle wspólnego, co torrenty. Czyli niby tak, ale chyba jednak nie.
Okej.
Okay. Natomiast to jest gra w Pokémony, o którą walczyłem. I to jest tak. Gra polega na tym, że tłuczesz Pokémony, zbierasz Pokémony, możesz się tłuc z ludźmi, masz planszę 3D, a do tego wszystkiego możesz zbierać Pokémony i robić, żeby za to mu chodziły, no nie? I teraz to jest pierwsza gra, w której wydałem pieniądze pierwszego dnia.
O kurde. No nie.
Nie wydałem dużo, oczywiście, tylko że tak naprawdę zacząłem grać i mówię, Jezus Maria, Gallardosa mogę mieć za dolara, biorę to. Więc efekt był taki, że wziąłem Gallardosa, ale to jest nic, bo jakby im dalej w las, tym tych Pokemonów oczywiście jest więcej i są lepsze. Teraz mam Pokemony w ogóle z jakiejś, nie wiem, której generacji, bo to jest tak, że tej generacji jest, wiesz, X... Pokédex numer 306, czyli to była generacja druga albo trzecia. Mam na przykład takiego Pokemona Aggrona, który jest takim wielkim po prostu potworem, że jak chodzi, to jest dużo większy niż ja. Gallardos swoją drogą, jak chodzi za mną, to zasłania mi pół ekranu, nie? Więc to też jest inna sytuacja. Możesz mieć oczywiście Pikachu, ja na przykład Pikachu posiadam, ale kto korzysta z Pikachu, kiedy możesz mieć naprawdę... Ja mam wszystkie Pokemony jakby z klasy A.
Wspaniale. To
są różne klasy Pokemonów. A, B, C, D.
Ja się na tym aż tak nie znam.
To one są napisane generalnie. Masz Pokemon na przykład Pikachu, że to jest B, jest Jigglypuff na przykład C, no a ja mam tam Gallardosa A, Charizarda A i tak dalej, i tak dalej. To znaczy, że to są Pokemony, które mają dużą moc i dużą siłę, no nie? Więc mam już, gram tak naprawdę krótko, ale już zrobiłem sobie całkiem ładny zestaw Pokemonów.
Szanuję, więc... ale powiedz mi, bo powiedziałeś, że to tak miały wyglądać Pokémon Go, znaczy tak powinny wyglądać od początku. Jakie to ma czy to ma powiązanie jakieś z rzeczywistym światem?
Nie, żadnego. Chodzi o to, że to są Pokémony, w które ja chciałem grać. To jest tak naprawdę, jakbyś przerzucił sobie Pokémony z Game Boya, tak?
No.
Dorzucił do tego ładną grafikę, bo ta grafika tutaj powiedzmy jest całkiem ładna. Do tego dorzucił, no ten gameplay co prawda tutaj jest bardzo niewymagający, no nie? Ale no dorzuciłbyś do tego jakiś gameplay. O, widzę, że tutaj jest dużo tych Pokémonów wchodzą. Dorzuciłbyś do tego jakiś taki sensowny gameplay i zrobił tak naprawdę najważniejsze rzeczy, czyli zbieranie Pokémonów i walki między ludźmi, które po prostu możesz do kogoś podejść i nacisnąć walcz z nim, no nie? Wiesz.
Czyli to są po prostu zamiast na Game Boyu Pokémony na iPhone'ie.
I widać, że to jest gra zrobiona prosto pod pieniądze, bo to jest tak, że jakby samego ekranu do grania, wyślij zaraz screenshot, a wy sobie musicie niestety zobaczyć, jest bardzo niewiele.
Mm-hmm.
Dużo zasłania Active Gift, Limited Time Pokemon, Climb Legendary Pokemon, VIP Gift, First Buy, Daily Gift, Events, wiesz,
okay.
Challenge, Mart, no więc jest tego po prostu tyle, że non stop ktoś chce od ciebie jakieś pieniądze, ale ja to rozumiem, da się w to grać, na iPadzie też można grać i wtedy jest trochę lepiej, ale niewiele lepiej. Więc jeśli zrobicie sobie ślepotę banerową, tą słynną, aha, to granie w to jest absolutnie mega przyjemnością. Ale gra tutaj bardzo dużo Polaków w ogóle. Nie wiem, czy to jest plus czy minus, ale naprawdę bardzo dużo Polaków, bo widzę, jak otworzyłem na przykład czat, to widzę debile.
Cebula.
Co tu jest jeszcze? Skąd Firestony do Charizarda? Da ktoś Waterstone? Ej, pomoże ktoś z zadaniem? Jak złapać Antifntela?
To, no więc wyobrażam sobie, to są tacy typowi Polacy w grach i śmieszne jest to, bo to jest trochę taki inny gatunek, ale to nadal jest polska krew, tak jak Polacy są, wiesz, wyjeżdżają za granicę, nie? To też jest takie charakterystyczne, że tam Grażyna, wyślij go chleba, bo do pokoju weź, zrobimy kanapki. Wiesz, o co chodzi.
No, więc no. Tak, ale to trochę tak jest. Niemniej gra jest bardzo przyjemna, jest skomplikowana, bo jest to bardzo dużo rzeczy w ogóle, które można zrobić w tej grze. Są jakieś researche, zbierasz jakieś przedmioty, niektóre przedmioty trzeba otworzyć, żeby coś z nich zdobyć ciekawego i tak dalej, i tak dalej. Więc nudzić się tutaj tak naprawdę nie można. Questy, szczególnie na początku, a właściwie nie wiem, czy nadal na końcu też tak nie jest, ale po prostu są takie, że masz przycisk go i on biegnie ci do odpowiedniej postaci. Przez mapy, przebiega przez trzy mapy na przykład, biegnie do odpowiedniej postaci. Jak do niej dobiegnie, to z nim rozmawia. Wtedy zwykle jest jakaś bitwa, tak, na Pokemony. Mm-hmm. I skończy się bitwa, postać dzisiaj coś mówi, no wiesz co, super, dzięki, dałeś radę. I klikasz go i przebiegasz do następnego zadania. Ewentualnie są zadania, na przykład tak jak ja mam teraz, żeby na przykład podbić któregoś Pokemona, bo Pokemony oczywiście można ulepszać. Oprócz tego, że zdobywają poziomy, oprócz tego, że możesz dodać im dodatkowe skille, które one zdobywają przy poziomach, to możesz zrobić coś takiego Break i Evolve, mm-hmm, i Strength. Czyli możesz jakby zwiększyć jego moc, możesz go ewoluować, tak? No i możesz też na przykład zrobić jakiś poziom plus mu wbić. Nie wiem, co w ogóle to znaczy. Efekt jest taki w tych wszystkich trzech rzeczach, no i Evolve to zmienia się oczywiście postać, tak? Mm-hmm. Znaczy jakby zmienia się Pokemon, natomiast Break i Strength to zwiększają siłę Pokemonów. Więc tak. No i to jest super gra, którą ja bardzo mocno polecam. Wojtek, wysłałem ci screena, możesz zobaczyć, jak wygląda mój Pokemonek.
Widzę, pięknie.
Jest dość spory, prawda? Aha. No. Natomiast biegałem tutaj takie frajery też małe z Pikachu, które są takie śmiesznie małe przy moim potworze. Aż zrobię screena też, Wojtek, i ciebie, żebyś wiedział, jakim jestem panem w tej grze. Krezusem w Pokemonach teraz będę.
Oho.
Natomiast pojawiła się jeszcze druga rzecz. Druga rzecz, która absolutnie dla mnie jest jeszcze ważniejsza niż Pokemony.
Nie ma takich rzeczy.
Jest, Wojtek, otóż rzeczy. Rzeczy, czyli things.
Aha.
Pojawiły się w wersji 3.0 po 4 latach.
Mhm.
Jest wersja nowa na iPhone'a, iPada, na Maca. Oczywiście, tak, nie zmienił się pricing, to znaczy, że iPhone 10, iPad 20, Mac 50, teraz do 25 maja jest 20% zniżki na te aplikacje, więc jeśli ktoś chce się przenieść albo chce spróbować, to jest dobry moment, bo są nowe, jakby nowe wersje oraz do tego są zniżki. Wszystko jest potem za darmo, powiedzmy, to znaczy to jest one time payment, więc jak zapłacisz teraz, no to nie musisz żadnej subskrypcji płacić. Ja to rozumiem i to wolę zapłacić chyba teraz tam te 70 czy 80 euro niż potem wiesz, co miesiąc 2 euro tak naprawdę.
No dobra, ale...
Szczególnie, że płacisz to raz na 4 lata, nie? Czy raz na 3 lata.
No jeżeli taki mają, wiesz, a zaraz, kurde, zrobią znowu update i co wtedy?
No nie, no kolejna wersja do 4.0 prawdopodobnie będzie po prostu w tej cenie.
A, okej, okay. No dobra. Znaczy, wiesz, no, ja nadal mam problem z tym, że ja rozumiem, że jest dużo aplikacji. Też rozmawialiśmy przecież o Nozbe i o tym pricingu ich, że oni jednak poszli w subskrypcję, że to jest utrzymywanie biznesu i tak dalej. I też mówię, że to jest spoko, nie? Jakby wiadomo, że dla użytkownika najwygodniej jest raz zapłacić i mieć z głowy, a jeszcze najwygodniej to po prostu wybrać darmowe coś i wiesz, i korzystać z niego tak samo jak normalnie z płatnych rzeczy. Tylko no właśnie, pytanie jest, na ile Things jest warte tych pieniędzy, nie? W sensie, że co oni tam kurde dali, że warto zapłacić za to 80 teraz... euro, nie?
Wojtek, znaczy, to jest tak, bo ja w tym momencie nie wziąłem na iPada, wziąłem na iPhone'a i na Maca, na iPada się zastanawiam, po prostu, bo nie korzystam z iPada na tyle często, żeby chyba to uzasadnić, a iPhone'owa aplikacja no mimo wszystko też jakoś działa.
No, powinna. Ale
to, co jest kluczowe, to przede wszystkim tak, jak ktoś korzystał z Thingsów, to mniej więcej wie, jak z czym to się je. I teraz nowe rzeczy, które się pojawiły. Aplikacja jest trochę bardziej jasna, czysta, widać bardziej iOS 10 / macOS Sierra. Ikonki są ładne, bardzo przyjemne, wszystko wygląda super. I tak naprawdę od strony GTD, czy takiego zarządzania tymi zadaniami, nie zmieniło się bardzo dużo. Ale jest sporo rzeczy takich, które są powiedzmy małymi, czy jakimiś takimi zmianami, które bardzo mocno już w tym momencie moje życie ułatwiły. I teraz oprócz tego, że przede wszystkim projekt, jeśli mam jakiś projekt na przykład, tak, to on zachowuje się jak czysta kartka. I to jest ich też jakby ich przykład. Chodzi o to, że możesz tu zapisywać sobie po prostu zadania.
No dobra.
Jedno pod drugim. Ale jest coś takiego, co się dodali, co nazywa się jakby nowy tytuł. I możesz tą kartkę poukładać i posegregować. Tytuły nie są zadaniami, są po prostu takimi oznaczeniami, tak? Więc ja na przykład mam taką listę miejsca do sprawdzenia w Warszawie i wcześniej miałem po prostu tutaj listę tych miejsc, tak? Ich było tam nawet 50. Teraz z Thingsami trójeczką mogłem zrobić sobie tak, że porobić sobie tytuły do każdego z tych miejsc, w sensie odpowiednie, nazwać odpowiednie jakby sekcje, tak? I mam sekcję, która nazywa się Kuchnia Azjatycka i pod nią mam listę miejsc. Mam Kuchnia Śródziemnomorska i pod nią mam listę miejsc. Mam Kuchnia tam jakaś turecka, gruzińska, mam listę miejsc. Więc jest taka, teraz tak przyjemnie możesz sobie wizualnie zmienić troszeczkę na tej liście zadań, tak żeby to było czytelnie dla ciebie. Na przykład zrobiłem sobie też, mam na przykład projekt podcast, no nie? I mam tutaj teraz dwie rzeczy. Oprócz tego, że mam listę tematów, które chcę poruszyć i listę innych rzeczy, które są jakby powiedzmy podcastowe. To teraz sobie poukładałem to, że jest osobna sekcja tematy do podcastu, osobna sekcja organizacyjna, więc mogę jedno i drugie po prostu, wiesz, jak robię zadanie, wrzucam do odpowiedniej sekcji i wiem co z czym się, kiedy sobie tworzę po prostu projekt podcast. Do tego jak jest taka sekcja dziś, do zrobienia dziś. Tam pojawiają się rzeczy, które mają deadline na dzisiaj, są zaplanowane na dzisiaj. To pojawiły się dwie nowe rzeczy. Po pierwsze jest dziś i dziś wieczorem.
Okay.
Te rzeczy są dwie na jednej liście, ale są wizualnie od siebie oddzielone. I to jest przydatne, bo ja na przykład na dziś mam zaplanowanych mimo wszystko na przykład 7 rzeczy. Tak? Przykład z dziś rano. Miałem rzeczy 12. Natomiast 8 z nich było do zrobienia rano w pracy, a 4 były do zrobienia wieczorem, jak wrócę do domu. I to też były rzeczy, które musiałem zrobić dzisiaj, ale jak robiłem je w pracy, w sensie jak widziałem je w pracy, one były wizualnie oddzielone od tego, czym się zajmowałem w pracy, więc nie musiałem się nimi przejmować. Oczywiście one wiszą jako badge na ikonie, więc widziałem dodatkowe tam 4, ale wizualnie jak miałem otworzone listę zadań, to było to odsunięte. Pojawiło się możliwość dodawania subtasków, czyli jak mam zadanie, na przykład mam projekt przyjazd mojego chrześniaka, mam sekcje organizacyjne i mam zadanie ustalić termin. No nie? I teraz mam otworzone zadanie ustalić termin, mogę dodać subzadanie, czyli najpierw ustalić termin z Magdą, potem ustalić termin z rodzicami mojego chrześniaka, potem ustalić termin z pracodawcą, czy mi się wtedy mogę wziąć urlop, tak dalej. Wiesz, zrobić to wszystko w jednym zadaniu, jakby ustalić termin i z kim muszę to skonsultować. I teraz jeszcze jedna rzecz, której nie było bardzo długo, a już w końcu się pojawiła i możesz ustawić sobie reminder.
Ale jak to nie było?
Thingsy nie miały reminderów. Po prostu jak budziłeś się rano, to miałeś zadania w liście. Nie mogłeś na przykład ustalić... Teraz możesz zrobić tak, że oczywiście coś się pojawia na przykład dzisiaj, ale do tego masz przypomnienie o odpowiedniej godzinie. Wcześniej tego nie było, więc teraz jest i to jest co duży plus.
Trochę zabawne, no ale okej.
Nie korzystam z tego szczególnie dużo, bo się nauczyłem żyć bez tego, no nie? Przez to, że nie miałem tego, tak? Mhm. Więc nauczyłem się żyć bez tego, ale parę rzeczy dodałem już faktycznie.
No spoko.
Z reminderami, żeby pamiętać, że to jest pierwsza rzecz, którą muszę zrobić, jak tylko wrócę do pracy. I jeszcze jedna rzecz, ale ona tak naprawdę jest do... jest na iPhone'ie i na iPadzie, a nie ma jej na Macu. Otóż Thingsy zbudowane są tak, że kiedy odpalasz aplikację, masz listę po prostu, listę jakby skrzynek, tak? Masz inbox, today, upcoming, anytime, someday, logbook i poniżej masz listę jakby areas, czyli miejsc. Ja mam dom, internet, praca, zdrowie i tak dalej. Pod każdą z tych, jakby sekcji masz projekty, tak? Czyli w moim przypadku to jest wyjazd, zakupy, przyjazd chrześniaka, zakupy różne do ugotowania itd. itd. I teraz w prawym dolnym rogu przez cały proces tak naprawdę przez cały proces używania aplikacji towarzyszy ci mały batonik. I nie mówię tutaj o małym sneakersie.
A nie jest to ten słynny klips z Office'a?
Prawie. I ten batonik jest mega super rzeczą, która jest, która z jednej strony jest taka, powiedzmy, no po prostu baton do dodawania zadań, ale jak zaczniesz się interesować, to naprawdę pozwala na zrobienie dużo, dużo, dużo rzeczy. Bo to jest tak, jeśli go po prostu tapnę, tam otwiera mi się jakby takie małe okienko i widzę nowe to do, nowy projekt, nowa arena, tak? Mhm. Czyli easy mode. Jak przytrzymam go i przeciągnę go w lewo po prostu na koniec lewego ekranu, to od razu add to inbox, więc jak zrobię takiego swipe'a z prawej do lewej strony tym kółeczkiem, to od razu otwiera mi się dodawanie nowego zadania do inboxa.
Okej.
Okay. Czyli tego miejsca tak naprawdę, którego dodaję wszystko. Więc to jest fajne, jeśli chcę coś szybko dodać, to po prostu przeciągam palcem, trzymam, wiesz, telefon w prawej dłoni, więc kciuk tak naprawdę idealnie przechodzi z jednego miejsca do drugie. Jeśli jestem na liście jakiejkolwiek, na przykład jestem na tym ekranie głównym i przytrzymam ten plusik i na przykład mam miejsce dom, tak? Mhm. I wejdę na przykład pod to, utworzy mi się nowy projekt. Jeśli wejdę w wyjazd na przykład jakiś i dojadę do lewej krawędzi, to pojawia mi się zrób nowy podtytuł. Chodzi o to, że ten plusik jest kontekstowy i w wielu różnych miejscach pozwala na dodawanie rzeczy. Możesz dodawać tym samym plusikiem zadanie, taski, nową area, tak dalej, tak dalej. I to jest super wygodne, a do tego nie wiem, jak to się stało, ale oni potrafią naprawdę w dobry UX, bo jak masz, jestem na liście, wyjazd w czerwcu, tak? To jest moje zadanie, to jest mój projekt. Mam tutaj oczywiście dwie sekcje, przejazd i kwestie organizacyjne. I teraz mam przejazd, zadanie, żeby zorganizować przejazd, tak? Biorę je, łapię je paluszkiem i przesuwam je w lewo, bo to pokazuje mi się kalendarz, żeby dodać datę, że do kiedy muszę to zrobić. Całkiem przyjemna rzecz. Jeśli przytrzymam go palcem, to mogę go drag dropować i przerzucać go, jego kolejność do góry albo na dół. Ale jeśli przesunę go z prawej do lewej strony, zaznacza mi się i mogę zaznaczyć na przykład cztery rzeczy, złapać je palcem i przesuwać całe listy, całe sekcje pomiędzy. To jest mega przyjemne nie sądziłem, że można zrobić coś tak przyjemnego na iPhone'ie, żeby korzystanie z takich dużych list było tak fajne. Więc naprawdę przemyślanie to jest zrobione. Sama aplikacja jest mega szybka, mega przyjemna. Jak ktoś dużo szuka w zadań, bo też jest taki use case, to nie ma tu czegoś takiego jak pull to refresh. Bo ten, ta synchronizacja jest tam instant, tak naprawdę instant. I zamiast tego jest, jak przeciniesz na dół, to się pojawia quick find, czyli okienko, w którym po prostu wpisujesz coś. Jak wpisujesz, to ci się pojawiają pod spodem to-dosy, tagi, wszystko. Na zasadzie wpisz tam jedzenie i pojawi ci się wszystko, co jest związane z jedzeniem. Naprawdę, ja bez Thingsów nie mogłem żyć, bo wszystko zapominałem i po prostu potrzebowałem taką aplikację, która będzie działała. A teraz te Thingsy działają dużo, 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 dużo lepiej. I dla mnie w ogóle, jak tylko się pojawiła aplikacja na App Store, to od razu wydałem 8 euro na iPhone'a. Potem pobiegłem i zrobiłem to samo na Macu. Po prostu nie wyobrażam sobie życia bez tej aplikacji. A to, jak dużo, dużo, dużo lepsza jest względem poprzedniej wersji, to jest masakra. Więc jeśli ktoś z was używa Teamsy, no to zdecydowanie uważam, że warto, warto zrobić upgrade. Jeśli ktoś nie używa, a chciałby zacząć, to jest dobry moment, bo możecie teraz tak naprawdę w promocyjnej cenie wejść w cały ekosystem.
Szanuję.
I tak, to jest... Ja wiem, jak to brzmi, ale naprawdę to jest rewelacyjna aplikacja zrobiona jeszcze, jeszcze lepiej. No i oczywiście linki są w odcinku, w opisie odcinka, ale jeśli... Ja bym się nie zastanawiał, bo to jest naprawdę rewelacja. I do tego, jak sobie wpiszecie, ja w ogóle może podlinkuję, bo ktoś oczywiście zrobił jakieś ładne wideo, jak działają nowe Teamsy i tak dalej, i tak dalej.
No, no i Wojtek Pietrusiewicz pisze jakąś ekstensywną recenzję, więc pewnie można jeszcze na to rzucić okiem. Jak no ktoś będzie się jeszcze zastanawiał po tym twoim wywodzie.
Tobie też wysłałem, Wojtek. Bo
dzięki, kolego. Zobaczyć.
Spoko.
Nie, ale wiesz co, ja szczerze mówiąc po rozmowie o Nozbe to zacząłem trochę z niego korzystać i w tej wersji darmowej nawet wydaje mi się, że na razie mi wystarcza. Oczywiście obejrzę sobie to wideo i tak dalej i zastanowię się, natomiast to, dla mnie to jest taki pierwszy krok do głębszego wejścia w ogóle w GTD, więc to... Spokojnie, nie? Jakby jeżeli już mam wydać pieniądze na aplikację, to muszę być pewien, że w ogóle ona w moim codziennym workflow'le rzeczywiście będzie przydatna, no bo głupio wydać pieniądze i później nie korzystać z tego, nie? Chociaż to nie jest pierwszy i prawdopodobnie nie ostatni raz, kiedy by się to wydarzyło, jakby miejmy tą świadomość. Natomiast no jednak wolę się wstrzymać, no, ale no... No, zachęcasz, no. Co ja ci mogę powiedzieć? Zachęcasz.
Jest naprawdę mega, a Wojtek, tutaj wysłałem ci dwie rzeczy. Teraz wysłałem ci link, który też będzie oczywiście będzie Things, strona główna, gdzie jest piękne wideo Poznaj Things 3.0 i te wszystkie interakcje, które są na tym wideo, to nie są zrobione specjalnie do tego wideo.
W sensie.
To jak oni zrobili interakcje, animacje i całą resztę tych rzeczy, to jest w ogóle jakiś szokers. Więc to nie jest zrobione na potrzeby tego wideo. Po prostu aplikacja tak działa. Po prostu ona ma te wszystkie animacje, te wszystkie kliknięcia.
No to ciekawe, bo to jest niesamowite, że w tej branży jeszcze można coś zrobić, wiesz. Tak dużo lepiej, nie? To jest cudowne, że aplikacje tak jeszcze się potrafią rozwijać, ale jest takich przykładów nadal uważam zdecydowanie za mało, ale dobrze, że jednak się pojawiają, bo one też mogą wyznaczać standardy do robienia też innych rzeczy, nie? W sensie innych aplikacji, niech się po prostu deweloperzy uczą, jak można, nie?
Widzę właśnie recenzję na dole strony Thingsów z Mac Stories, że jak otworzył na iPadzie wersję iPadową, to po prostu poczekał chwilę, żeby docenić to piękno.
Nice.
Może kup.
Typowy orzeszek po prostu. A duszku, pieku.
To jest 16 euro tu PLN.
Właśnie, euro tu PLN i od razu sprawdzanie. Ale to.
70 zł.
A jak to jest z tymi złotówkami? Jeszcze nie weszły?
Jeszcze chyba nie weszły. Ej, w ogóle to wiesz, że Revolut wprowadził polskie pieniądze?
Wiem, wprowadził, natomiast nadal nie zapłaciłem im swoich pieniędzy, bo nadal czekam na Apple Pay.
Wiesz, co ja zrobiłem, bo Jogapiński.
Wiem. No mów dalej, mów.
Stwierdził, że sprawdzi, czy można doładować Revolutem Buna i płacić Bunem w Polsce, no nie? I jemu się udało, więc... Ja podążyłem jego krokami i wrzuciłem chyba tam 10 czy 15 euro na Revoluta i przelałem to wszystko na chyba 10 była najmniejsza kwota. Tak, 10 euro jest najmniejsza kwota. To jest 8,5 funta, więc zrobiłem przelew na Buna 18 maja, czyli w czwartek i na moim Bunie nadal pustki, więc
ojoj.
Poszło w kosmos chyba.
Ojoj. No to współczuję.
Bo chciałem mieć 50 zł tylko po to, żeby jak była taka sytuacja, że potrzebuję, to żeby po prostu, wiesz, zapłacić sobie telefon, a za butelkę wody czy cokolwiek. A zabawne jest w ogóle to, że jak masz iPhone'a z kartą dodaną Apple Pay, to jak zbliżysz w ogóle do terminala, to on od razu pokazuje ci kartę, że możesz zapłacić i przyłożyć palec, no nie? Ostatnio w sklepie byłem, mi telefon spadł na terminal i zapłaciło, się prawie zapłaciło, no nie?
No to nieźle. Znaczy, ale wiesz, że jest coś takiego jak Blik i to działa i można spokojnie z telefonu płacić. No. Tak chciałem tylko zaznaczyć, wiesz, że prawda, wiesz, tak też można. Może nie, nie zegarkiem, ale but still.
No wiesz.
No wiem, no wiem.
Mam jeszcze jeden temat, Wojtek. Taki dość, powiedzmy, no prywatność, bezpieczeństwo. Ale to jest temat, który Magda mi podrzuciła, nad którym tak naprawdę zacząłem się zastanawiać, bo mówiliśmy wielokrotnie o tym, że jak jesteście w kawiarni, to żeby korzystać z VPN-ów, bla, 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 bezpieczeństwo, HTTPS, HTTPS everywhere, tak dalej, tak dalej. Ale co, kiedy ktoś po prostu siedzi za wami w kawiarni?
No tak, i czyta.
No. I Magda oglądała chyba Dzień Dobry Twoim, czy coś takiego, i podrzuciła mi linka do czegoś, co się nazywa 3M. W ogóle to jest głupie, bo kurde, to jest 3M, no nie? I oni robią na przykład też produkty jak te takie taśmy, które się przylepia, żeby można było coś przylepić na ścianę.
Najlepsze nie taśmy. Najlepsze taśmy, tak. Bo one się najlepiej trzymają. Zresztą do GoProsów, do tych właśnie przystaweczek, ich też dają tą taśmę zawsze.
No właśnie, my też kupiliśmy taką taśmę ostatnio do domu, bo wzięliśmy obraz i tak dalej, i to jest super, no nie? Tylko że ja uznałem, że to jest trzym.
Trzym to, panie? Bardzo, no. Ale to nie jest głupie wcale, bo to się zgadza.
No i, ale okazuje się, że nie, że to jest 3M, a nie trzym, chociaż trzym uważam za lepszym pomysłem i w ogóle moglibyście to nie przemyśleć.
A wiesz, że w 3M pracuje Tomek Sulewski, który był w Orange'u kiedyś.
Właśnie się dowiedziałem.
No, więc możemy teraz, prawda, tutaj zrobimy reklamę, a później się odezwiemy, żeby nam zapłacili. Co ty na to?
Doskonały pomysł. No,
dobrze, ale mów, bo oni taśmy robią, ale teraz, co z tego?
Tak, ale oni robią też coś, co się nazywa... Folia prywatyzująca.
Co?
Ochrona prywatności, rozwiązania dla organizacji.
Okej.
Okay. Ja widziałem to na niektórych komputerach, ale jakoś tak szczególnie się nie zastanawiałem, co to jest, no nie? W sensie nie zastanawiałem się skąd, czy to można kupić i tak dalej. Okazuje się, że w ogóle jest coś takiego, właśnie, żeby kupujesz, to są folie, które są tak naprawdę polaryzowane, nie? To znaczy... jeśli patrzysz na nią z góry, to nic nie widzisz, z boku widzisz wszystko, jeśli patrzysz tak naprzód, to widzisz. No i oprócz tego, że robią folie, które są do komputerów, tak? Mhm. Takie, powiedzmy, większe, robią też folie na tablety i robią też folie na telefony. Więc możesz sobie po prostu zabezpieczyć faktycznie swój telefon i komputer czymś więcej niż tylko VPN-em i tak dalej, ale fizycznie zabezpieczyć swój komputer taką folią. Magda powiedziała mi, że właściwie z racji tego, że ja pracuję często w kawiarni, czy siedzę gdzieś w kawiarni z komputerem, czy z racji tego, że robię dużo rzeczy na moim telefonie, to jest to dobry pomysł, żeby taką folię posiadać. I jest to prawda. To jest rzecz, właściwie, bo to jest ten dopuls, ja się o tym dowiedziałem wczoraj, nawet nie zdążyłem tego kupić.
Znaczy miałem świadomość w ogóle istnienia takich rzeczy i nawet jedną osobę widziałem in the wild, jak to się mówi, że rzeczywiście na telefonie miała coś takiego. I to było śmieszne, bo zauważyłem to w momencie, kiedy coś mi pokazywała na telefonie, a ja nie mogłem tego zobaczyć, wiesz, bo stałem trochę obok, nie?
Nie, bo to, one działają naprawdę nieźle. I ja teraz znalazłem taką stronę, która nazywa się, uwaga, uwaga, filtryprywatyzujący.pl.
Mhm, właśnie na niej jestem.
I one są, Wojtku, dość drogie też niestety, więc to nie jest taki wydatek easy mode, bo powiedzmy, jeśli chcę mieć filtr prywatyzujący do laptopa z matrycą LED LCD i na komputer 13-calowy, no to jest 250 zł, no nie?
No jak na kawałek plastiku, nie?
Jest to sporo.
Mhm.
Ale jest tutaj w ogóle są też na MacBooka.
Pewno droższe, co?
Nie, kosztują tyle samo. Okay. Są też filtry na tablety, tak? Do Apple iPad Mini, a po prostu do iPada, tak? 160 zł do iPada, 150 do iPada Mini, mm-hmm. tak? Jest też folia na smartfony, ale... jest. Do iPhone'a 7, i jest do 7 Plus. No, do iPhone'a 7 Plus to mówimy o 120 zł.
Mhm. No, no jest trochę, to jest, ale ona prawdopodobnie nie tylko prywatyzuje, że tak powiem, czyli nie tylko robi belkę.
Ochrona i prywatność danych. Wyraźny obraz dzięki przezroczystej folii doskonała, zachowana jest doskonałość jakoś obrazu. Nie zakłóca funkcji dotykowych ekranu. Zapobiega osadzaniu się kurzu i brudu na krawędziach folii. Nie pozostawia resztek kleju podczas usuwania. Mhm.
A czy ona matowa powierzchnia, widzę, żeby była matowa jakoś specjalnie bezpieczna? W takim sensie, że nie chroni za bardzo przed upadkami, nie?
Nie, ale jest, nie pozostawia... Aha, no i jest matowo, więc nie będzie się tak odbijać na telefonie.
Spoko. Nie, no, okej, okay, jakby wiadomo. No.
Ja to bardzo mocno polecam i uważam, że to jest dobry pomysł, więc prawdopodobnie lada moment zaraz dokonam takiego zakupu. No ale szalone, nie znałem, nie zastanawiałem się nad tym, a to jest faktycznie dobry sposób, żeby offline'owo też swoją prywatność w jakiś sposób uszanować.
Szanuję i jest to całkiem spoko pomysł, jeżeli rzeczywiście ktoś robi rzeczy, których nie powinien albo których powinien robić w domu, a musi czasem zrobić na mieście, no to jest to jakieś rozwiązanie, chociaż no jednak wiesz, przyklejasz coś na stałe na ekran, nie? Więc to jest tak, ja nie lubię, ja wolę na golasa, ale zdaję sobie sprawę, że wpisywanie hasła na przykład do banku nie jest najlepszym pomysłem w tramwaju, nie?
Nope. Nope. No. Nope.
Także tak. Nie polecamy wpisywania takich rzeczy. Ale filtr prywatyzujący to jest doskonała nazwa. Rzeczywiście jest jakimś tam rozwiązaniem, więc spoko.
To jest odcinek prywatyzujący.
Odcinek prywatyzujący, bardzo ładne. Sprywatyzować! Wszystko najlepiej.
Wojtek, ja nie mam żadnych tematów i jestem za tym, żebyśmy w tym tygodniu skończyli, bo ostatnio były dwa.
No, a dwa, no tak, ale długo na nas czekali. Nie, ale myślę, że rzeczywiście wystarczy na dzisiaj. Ja tylko chciałem powiedzieć tyle, że super, że wróciliśmy, chociaż tak naprawdę jakbyśmy byli cały czas, bo o to właśnie chodziło. My nie znikamy nigdy, natomiast póki co nie... A, wiesz co? Wiem, co się dzieje. Będę próbował chyba jakoś w sierpniu się wybrać na kurs dronowy, bo po tej Rumunii mi się zachciało.
I tym sposobem dziękujemy bardzo. Wojtek stracił już godność i rozumiem człowieka absolutnie. Aha. Zgłoszenia możecie wysyłać do prześlijcie pieniądze do @jesus.pl, jeśli chcecie być nowym prowadzącym. To był 165. odcinek Jesus Podcastu. Dziękuję wam bardzo i słyszymy się już za tydzień. Mam nadzieję w dużo lepszym składzie. Wszyscy będą umysłowo po prostu ogarnięci.
Pozdrawiam. Lepiej kup te Thingsy na iPada, cwaniaku.
Elo.
Elo.
Słuchajcie Jesłos Podcast.